każdą pogodę.
W studiu ponownie mecenas Paulina Badańska i mecenas Maksymilian Ślusarczyk. Już po rozmowach telefonicznych z naszymi słuchaczami przysłuchiwałem się, to szczegółowo Państwo wyjaśniali wątpliwości naszych słuchaczy dotyczące tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli upadłość konsumencka. No właśnie, między innymi takie pytanie, jak przebiega postępowanie upadłościowe dotyczące konsumentów?
Postępowanie upadłościowe, jak już pani mecenas wcześniej wspomniała, jest wszczynane przez dłużnika lub wierzyciela poprzez złożenie wniosku na formularzu o ogłoszenie upadłości. Sąd może uwzględnić taki wniosek lub go oddalić w zależności od sytuacji spełnienia pozytywnych bądź negatywnych przesłanek proceduralnych. Jeżeli uwzględnia taki wniosek, ogłasza upadłość i wyznacza syndyka, który sporządza listę wierzycieli, która podlega zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. Następnie następuje ustalenie planu spłaty. Jeżeli dłużnik posiada stosowny majątek, a jeśli go nie posiada, to również taki plan spłaty może zostać ustalony pod warunkiem, że dłużnik ma możliwość jego realizacji, na przykład uzyskując wynagrodzenie. Problemem jest sytuacja, gdy nasz dłużnik nie ma żadnego majątku. Wówczas z perspektywy wierzyciela sytuacja jest najgorsza z możliwych, ponieważ plan spłaty nie jest ustalany, ponieważ nie ma możliwości jego realizacji. Dłużnik natomiast ma wówczas szansę uzyskać oddłużenie, czyli umorzenie wszystkich swoich zobowiązań, ale wierzyciele w praktyce nie mają realnych szans na uzyskanie zaspokojenia roszczeń.
A jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, jak ona wpływa na sytuację w rodzinie? Współmałżonka, dzieci?
To zależy, jaki ustrój mają tylko wyłączył małżonków, ale większość osób w Polsce pozostaje w ustroju ustawowej małżeńskiej wspólności i wówczas ta wspólność ustaje z chwilą ogłoszenia upadłości. Powstaje sytuacja tak jak przy rozwodzie, czyli odrębność majątkowa. Małżonkowi, który pozostawał we wspólności małżeńskiej, przysługuje roszczenie o spłatę jego udziału w tej wspólności, która istniała do ogłoszenia upadłości, i roszczenie to należy zgłosić do sędziego komisarza. Natomiast do masy upadłości nie wejdzie majątek odrębny współmałżonka upadłego, natomiast cały majątek wspólny staje się masą upadłości, włącznie z domem lub mieszkaniem. Warto dodać, że w sytuacji, gdy do tej masy upadłości wszedł lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży tego lokalu wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.
A czy istnieją rodzaje zobowiązań upadłego, które nie podlegają umorzeniu na skutek oddłużenia?
Tak. Co do zasady, istnieje zdecydowana większość zobowiązań podlega umorzeniu, gdy nie ma możliwości ich spłaty, ale są pewne szczególne kategorie, których nie można umorzyć. I przede wszystkim są to zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, renty zasądzone z tytułu odszkodowania za spowodowanie czyjejś niezdolności do pracy, kalectwa bądź śmierci osoby bliskiej, a także nawiązka lub orzeczone sądownie kary grzywny, również zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Wynika to z tego, że dłużnicy często dążą do zaniżenia swoich zobowiązań względnie nie ujawniania wszystkich wierzycieli w celu niezaspokojenia ich. Jest to działanie o charakterze, można powiedzieć, oszukańczym, wyłudzeniowym. W związku z czym, jeżeli tak podstępnie zachowuje się nasz dłużnik, nie możemy umorzyć jego zobowiązań.
No właśnie, a gdyby okazało się, że sąd nie uwzględni wniosku o upadłość konsumencką, czy można jeszcze jakoś się odwoływać i czy taki wniosek o ogłoszenie upadłości podlega jakiejkolwiek opłacie?
Tak, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Natomiast od postanowienia sądu rejonowego oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje zażalenie do sądu okręgowego, które należy złożyć za pośrednictwem sądu rejonowego. Termin do wniesienia takiego zażalenia jest tygodniowy i liczy się go od daty doręczenia postanowienia sądu rejonowego wydanego na posiedzeniu niejawnym. W przypadku zaś, gdy postanowienie zostało wydane na rozprawie, termin ten liczymy od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie, a gdy strona nie zażądała doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie, od dnia ogłoszenia postanowienia. I zażalenie podlega opłacie sądowej w kwocie 200 zł. Myślę, że tutaj warto wskazać, że wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o zwolnienie od obowiązku iszczania opłaty sądowej z uwagi na fakt, że nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W tym celu musi złożyć stosowny wniosek do sądu.
A proszę powiedzieć, jak to jest, jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, czy taka osoba, która składa taki wniosek, może liczyć na jakąkolwiek pomoc prawną, czy tutaj, jeżeli już sąd zdecyduje i powie, że tak, można rozpocząć taką procedurę, wyznaczy syndyka, to już o wszystkim decyduje syndyk?
Jak najbardziej wnioskodawca może skorzystać z pomocy prawnej. Przede wszystkim wnioskodawca, który nie wie, jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości, może zwrócić się o pomoc w tym zakresie do profesjonalnego pełnomocnika, radcy prawnego bądź adwokata. Jeżeli nie ma pieniędzy na pokrycie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru, może wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który właśnie sporządzi taki wniosek i będzie reprezentował wnioskodawcę zarówno w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i we właściwym postępowaniu upadłości.
Jeżeli już jest ta procedura wszczęta, upadłość konsumencka nabrała mocy prawnej i okaże się, że po iluś miesiącach nagle dłużnik otrzymuje zatrudnienie, dostaje lepsze pieniądze za płacę. Czy on może wtedy z automatu na przykład zacząć również spłacać, żeby szybciej zakończyć swoje zobowiązania i spłacić wierzycieli?
Jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego dłużnik otrzyma jakieś dodatkowe wynagrodzenie, pracę i pojawiają się te możliwości zaspokajania wierzycieli, to oczywiście jest to możliwe. Celem postępowania upadłościowego jest nie tylko oddłużenie samego upadłego, co jest podstawą tego postępowania, ale również równomierne zaspokojenie wszystkich jego wierzycieli, aby nie doszło do ich pokrzywdzenia. Tak więc jeżeli tylko jakikolwiek majątek nowy pojawi się, wówczas ci wierzyciele będą zaspokojeni, tak jak wspominałem, to jest taki drugi wariant upadłości, kiedy mamy plan spłaty, ponieważ nie ma żadnego stałego majątku w postaci na przykład nieruchomości, samochodów, ale mamy pewne bieżące dochody, na przykład z umowy zlecenia, wynagrodzenia i te kwoty powoli spływają, to stosownie do tych kwot możemy proporcjonalnie zaspokajać wierzycieli. Warto może tylko dodać, że wierzycieli dzielimy na kilka kategorii w prawie upadłościowym, w związku z czym im wyższa kategoria wierzyciela, jego ulokowanie w wyższej kategorii, tym większe szanse na pełne zaspokojenie.
Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Nasi pierwsi goście, mecenas Paulina Badeńska, mecenas Maksymilian Ślusarczyk, doktor nauk prawnych, byli państwa i naszymi pierwszymi gośćmi w programie Na każdą pogodę. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Do zobaczenia, do usłyszenia.